Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Zapraszam na nasze rozmowy niedokończone. Temat, który chcemy Państwu dzisiaj zaproponować. Dramatyczne zadłużenie naszych szpitali zagrożeniem państwa i obywateli. Nasi goście, pani Maria Ochman, witam serdecznie.
Cześć Boże.
Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, pan poseł Czesław Hoc.
Witam serdecznie.
Lekarz, endokrynolog, członek Sejmowej Komisji Zdrowia. Będzie również, mamy nadzieję, z nami pan Adam Sandauer, założyciel i honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Drodzy Państwo, pani Mario, pani przewodnicząca, mamy mówić o szpitalach, że to aż, no, można powiedzieć, poważnie brzmi, że zadłużenie szpitali zagrożeniem dla państwa, na pewno zagrożeniem dla obywateli. Docierają co chwilę jakieś informacje o tym, że długi rosną szpitali. Może jak gdyby takim najjaskrawszym przykładem jest Centrum Zdrowia Dziecka, bo tam przecież ci najmłodsi potrzebujący to takie oko, prawda? Myślę nie tylko u matki i u ojca, ale w każdym społeczeństwie zdrowo myślącym. No troska o dzieci i Centrum Zdrowia Dziecka 200 milionów złotych długo. To dużo czy mało?
To bardzo dużo dla tego szpitala. To jest centrum instytut, to jest wyjątkowy szpital. Poza tym, że jest to szpital pomnik. Szpital, który został wzniesiony wysiłkiem wielu Polaków również jako pomnik dla tych dzieci, które w czasie II wojny światowej nie otrzymały pomocy medycznej. Pomnik postawiony również ku przestrodze, aby taka sytuacja więcej nie miała miejsca. I o ironio, ten szpital w tym roku obchodzi 35-lecie swojego istnienia. Właśnie w tych dniach miał się odbyć jubileusz szpitala. Pracownicy, niektórzy pracujący w tym szpitalu od początku mieli w zasadzie oznaczeni wyróżnieniami, państwowymi oznaczeniami. Gala się nie odbyła, ponieważ rzeczywiście szpital nie z własnych winy, nie z powodu tego, że źle gospodaruje środkami, ma gigantyczne zadłużenie. Moglibyśmy tutaj, ojcze, mówić bardzo długo na temat tego, w jaki sposób to zadłużenie powstaje. Natomiast najistotniejsze jest to, co można zrobić w tej chwili dla tego szpitala i dla małych pacjentów.
On przyjmuje corocznie chyba 30 tysięcy małych pacjentów, tak? I to dzieci chyba chore z całego kraju.
Z całej Polski i nie tylko. Ale trzeba powiedzieć przede wszystkim, że to jest taka ostatnia instancja w Polsce, można powiedzieć, czyli rodzice, kiedy już lekarze...
Ostatnia deska ratunku, tak?
Tak, jeżeli lekarze rozkładają ręce, tam się dokonuje bardzo, bardzo unikalnych procedur. Między innymi pamiętamy historię młodego chłopca, który po zjedzeniu mu homora sermotnikowego trzeba było przeszczepiać wątrobę. To ten chłopiec walczył kilka miesięcy o życie. Odbywały się bodajże chyba dwa przeszczepy. To była walka, którą temu chłopcu kibicowała cała Polska. Trzymała kciuki za powodzenie tej operacji. Ale takich przypadków jest bardzo wiele. To jest olbrzymi szpital, gdzie rzeczywiście te dzieci w pewnej specyficznej atmosferze też są leczone. Mnie w tym wszystkim, proszę ojca, najbardziej zbulwersowało to, że po takim dramatycznym liście, który napisał pan profesor Książyk do ministra zdrowia. Minister zdrowia odpowiedział, że pan profesor nie powinien pisać takich ckliwych listów, czy też poematów nawet to określił, tylko po prostu zwolnić połowę pracowników, przygotować program restrukturyzacji i najlepiej, myślę, w konsekwencji doprowadzić do przekształceń prywatyzacyjnych albo nie wiem, co można jeszcze wymyślić, żeby sytuację uzdrowić. I tutaj pan profesor zachował się w sposób niezwykły, jak na rzeczywiście w końcu to jego etat zależy od decyzji pana ministra, ale on powiedział bardzo wyraźnie, że on nie zwolni pracowników, bo tam są wszyscy potrzebni tym małym pacjentom.
Zresztą czytałem taką wypowiedź,
nie można traktować pracowników jako podstawowego kosztu.
Centrum Zdrowia Dziecka, że cały czas negocjujemy z dostawcami, chodzi o, prawda, chociażby lekarstwa, cały czas zwalniamy ludzi. To jest ciągły proces, więc tutaj
to jest do tych oczywiście, że szukanie kosztów, ale nie można traktować przede wszystkim pracowników jak kosztów, bo ktoś musi leczyć, ktoś musi się zajmować tymi maluchami, a poza wszystkim to są specjaliści, których z otwartymi rękoma przyjmą wszędzie. Natomiast problem tkwi gdzieś indziej, poza cynizmem, poza taką arogancją, poza taką bezdusznością, problem po prostu tkwi w finansowaniu, w złym finansowaniu, zwłaszcza usług dla małych pacjentów, dla dzieci w Polsce. Tutaj wprowadzenie jednorodnych grup pacjentów, które się odbyło kilka lat temu, niestety spowodowało to, że zwłaszcza pediatria, a ta wysokospecjalistyczna pediatria szczególnie, jest po prostu bardzo źle, bardzo niewystarczający sposób wyceniona. Ja nie chciałabym tu wchodzić w bardzo szczegółowe procedury, ale powiem tak. Po prostu takiego małego pacjenta często leczy się kompleksowo. Znaczy się, to nie jest tylko, że to dziecko jest chore, ma jakąś wadę, ale po prostu trzeba przeprowadzić szereg badań. Często okazuje się, że to dziecko jest chore również na coś innego i to leczenie po prostu się wydłuża.
Tylko ktoś taki system rozliczeń, tak, tego jednorodnej grupy pacjentów wprowadził, a wiemy, że no, jeżeli centrum zdrowia
tak,
dziecka,
ja
to te procedury są znacznie skomplikowane. I teraz to może być taka spirala, tak?
Tak, ale myślę, że tutaj pan poseł potwierdzi, że wtedy, kiedy wprowadzano te grupy i kiedy rzeczywiście uchwalano taki budżet, to wówczas nawet były prezes Paszkiewicz, którego już nie ma, bo został odwołany, przestrzegał też przed tym, mówił o tym, że jakby to ta sytuacja, która jest, jeśli chodzi o pediatrię, to się źle skończy. Zresztą to jest centrum, które jest w Warszawie. Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który to centrum finansuje, wielokrotnie jakby tutaj domagał się zmiany decyzji politycznych. Bo ja chcę powiedzieć otwarcie. Decyzje prezesa NFZ-u są decyzjami, które wcześniej zapadają na Miodowej, a więc w gabinecie ministra, w gabinecie polityków. Żaden prezes, mimo że tak ochoczo się zwala odpowiedzialność na NFZ, żaden prezes sam tego nie wymyśla. Po prostu to są zarządzenia, które w każdej chwili minister może zmienić, a powstają z reguły w oparciu o rozporządzenia ministra zdrowia i ministra finansów. Po prostu państwo polskie oszczędza na zdrowiu Polaków i to, co ojciec podniósł, jest szczególnie bolesne, bo nie troszczy się o rozwój najmłodszych swoich obywateli, nie troszczy się po prostu o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
Panie doktorze, panie pośle, no, jak jest z tymi właśnie procedurami? Czy to prawda, że gdzieś tam jeden minister z drugim no powie, że tyle pieniędzy możemy wydać i NFZ tylko tyle zakontraktuje?
No, proszę Państwa, no, niestety jest to prawda, że tak naprawdę nie liczy się pacjent teraz w tym systemie ochrony zdrowia, a przede wszystkim procedury. No i rzeczywiście można powiedzieć, że w systemie ochrony zdrowia, już tej służby zdrowia, jako polskiej służby zdrowia, to trudno powiedzieć, że już jest to już służba i trudno powiedzieć, że ona jest zdrowa. Ani służby, ani zdrowia, ani zdrowa. I myślę, że właśnie to, co pani przewodnicząca powiedziała, rzeczywiście jeśli chodzi o Centrum Zdrowia Dziecka, jest takie piękne powiedzenie, gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, a więc rzeczywiście jest to wrażliwa materia i ten najsłabszy, ten najmniejszy uczestnik systemu ochrony zdrowia powinien być w istocie najważniejszym i bardzo takim oczkiem w głowie. Tym bardziej, że Centrum Zdrowia Dziecka, to jak ojciec zauważył, to jest ta ostatnia instancja i to jest też wiara i nadzieja rodziców, wielu rodziców w Polsce całej, gdy dziecko jest ciężko chore i chore na bardzo ciężką chorobę, która nie może być leczona no, nawet w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach regionalnych i trzeba właśnie tego ratunku w Centrum Zdrowia Dziecka. To jest taka ostoja nadziei i wiary. I właśnie na tej Sejmowej Komisji Zdrowia mówiliśmy o tym, że to 200-milionowe zadłużenie tego Centrum Zdrowia Dziecka, która bierze się nie z błędu zarządzania, właśnie z jednorodnych grup pacjentów, na czym to wszystko polega, bo jeśli my bardzo trudne dziecko, na przykład z mukowiscydozą, leczymy w Centrum Zdrowia Dziecka i ono ma zapalenie płuc, które wymaga bardzo długiego i kosztochłonnego leczenia, nie takimi pospolitymi antybiotykami, ale antybiotykami takimi innowacyjnymi, nowoczesnymi, o szerokim spektrum działania, bardzo drogimi, no to nie płaci się za zapalenie płuc, tylko płaci się za tą jednostkę podstawową mukowiscydozę. która też jest bardzo kosztochłonna i praktycznie to dziecko, które...
Można być, jakby ktoś powiedział, leczymy dwie jednostki,
ale płacimy za jedno, płacimy. Do tymczasem na przykład, albo inny jakby, jakikolwiek inny przykład, każde zapalenie płuc na przykład jest tak samo opłacone w Centrum Zdrowia Dziecka, jakby w każdym innym szpitalu. Ale tam jeszcze jest oprócz tego wada serca na przykład u tego dziecka, dlatego na przykład jest skłonność do zapalenia układu oddechowego i tak dalej, to jest skomplikowany przypadek, dlatego pan profesor Książek po prostu proponował albo sugerował takie rozwiązanie, żeby był przelicznik troszeczkę wyższy, na przykład 1-2, żeby to rekompensowało te procedury bardzo wysokospecjalistyczne, które w normalnych szpitalach albo w powiatowych, czy nawet regionalnych wysokospecjalistycznych ośrodkach nie dadzą sobie rady z tym dzieckiem, dlatego że to musi być holistyczne objęcie opieką kompleksowej, bardzo wysokospecjalistyczne, ale w wielu zakresach. Dlatego jest bardzo dziwne, że tego nie rozumie organ prowadzący, czyli Ministerstwo Zdrowia. I na przykład na list pana profesora, list odważny, list powiedziałbym taki też z zacięciem, no odpowiada, że no wy zarabiacie więcej czy mało, czy za duże zatrudnienie, wysoki wskaźnik wynagrodzenia, co jest oczywiście nieprawdą.
Szuka
dlatego,
winy
że
indziej,
tak. Od 2005 roku wzrosło wynagrodzenie na przykład, ale nie zauważa już pan minister, że właśnie w 2006 roku, 22 lipca, tak zwana ustawa Wedlowska zarządu Prawa i Sprawiedliwości, zarządu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, właśnie pracownicy służby zdrowia wszyscy dostali 30% przełomową podwyżkę. I to między innymi dało wzrost tych wynagrodzeń. Poza tym to tylko Prawo i Sprawiedliwość w tym dwuletnim rządzeniu dało tą podwyżkę, zwiększyło z budżetu państwa, nie z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale z budżetu państwa. Daliśmy około 4 800 000 000 zł tylko na podwyżki i również zasililiśmy w ogóle budżet służby zdrowia. Dlatego porównywanie, że tam średnia zarobków jest 4600 zł, gdy tymczasem na przykład w Ministerstwie Zdrowia jest urzędników średnie wynagrodzenie 4700 zł, a już w Ministerstwie Rolnictwa na przykład 7 200 000 zł, czyli praktycznie horrendalne średnia wynagrodzenia. I praktycznie żonglowanie takimi niehumanitarnymi wręcz, nieetycznymi kryteriami czy argumentami jest po prostu niestosowne i niegodne pana ministra, który szczerze mówiąc powinien pochylić się nad tym małym tym pacjentem, bo rzeczywiście jeszcze raz powtarzam, największą jakby wartością jest uśmiech tego dziecka, a ten uśmiech no, z kilku powodów już przygasł, bo nie tylko dla dziecka, ale też dla rodziców tego dziecka, dlatego że jeśli my nie będziemy mieli tej wiary, nadziei, że jest ośrodek wysokospecjalistyczny, który daje nam tą nadzieję, że wyzdrowienia i wyleczenia naszego dziecka, no to rzeczywiście będzie to bardzo niekorzystne, więc powiedziałbym, wtedy można zadać pytanie, no quo vadis medycyna, quo vadis Polska.
Ja dodam do tego, co powiedział pan poseł, że rzeczywiście jest to przerażające, że w kraju, gdzie ministrem zdrowia jest pediatra, a marszałkiem Sejmu też jest pediatra, bo to trzeba pamiętać, że pani marszałek Kopacz zawsze podkreśla, że ona jest lekarzem pediatrą. Polskim dzieciom dzieje się krzywda. Rodzicom polskich dzieci, chorych dzieci również dzieje się krzywda. Ja powiem żebyśmy nie koncentrowali naszej uwagi tylko na Centrum Zdrowia Dziecka, bo to jest ta ostatnia instancja, ale podam przykład, skąd między innymi również biorą się długi właśnie takich placówek jak Centrum Zdrowia Dziecka. Mianowicie szpitale w tej chwili, ponieważ nie tylko są zadłużone, ale nikt nie chce stanąć w prawdzie i powiedzieć, skąd to zadłużenie i dlaczego szpitale, które przeszły już wszystkie możliwe cięcia restrukturyzacyjne, gdzie pracowników zminimalizowano liczbę zatrudnionych pracowników, gdzie można powiedzieć wyprowadzono wszystkie usługi na zewnątrz, żeby było taniej, ciągle tych długów jest coraz więcej. Otóż wprowadzono...
A jak wygląda sprawa, przepraszam, że tak wchodzę w zdanie, z tymi nadwykonaniami, tak? Bo lekarz nie może powiedzieć, że ja cię nie przyjmę.
Tak powie,
prawda?
Tak powie i ma prawo.
Będzie musiał, ale...
I tak robią, i tak robią, proszę ojca. Chcę powiedzieć ojcu, że właśnie Centrum Zdrowia Dziecka zamknęło na przykład już przyjęcie na laryngologii z tego właśnie powodu, że no, pan minister kazał im po prostu liczyć pieniądze. W związku z tym oni się nie mogą dalej zadłużać. Przyjmowanie pacjentów w sytuacji, kiedy nie mamy gwarancji, że NFZ zapłaci za świadczenia ratujące życie, a konia z rzędem temu, kto oceni na izbie przyjęć, czy pacjent, który w tym momencie jest przyjmowany do szpitala, ma tylko zagrożenie życia, zdrowia, czy już życia. W związku z tym mamy taką sytuację, że rzeczywiście to zagrożenie zamknięciem drzwi do szpitali istnieje. Chcę jednak wrócić do tego wątku dotyczącego długów Centrum Zdrowia Dziecka między innymi. Otóż zadzwonili do mnie rodzice małych pacjentów leczonych nefrologicznie, a więc chorych na nerki, również dializowanych w jednym ze szpitali w Szczecinie, który po prostu zlikwidował tą poradnię i przesłał te dzieci, zresztą również lekarze, przeszli do szpitala w Gorzowie. Tam ta przychodnia w Gorzowie, poradnia przyszpitalna, będzie czynna tylko do końca września, ponieważ nowy dyrektor, były wiceminister zdrowia, pan Marek Twardowski, widocznie uznał, że jest to zbyt kosztochłonne, bo rzeczywiście leczenie małych dzieci jest kosztowne, to są mniej więcej te powody, o których mówił pan poseł. I rodzicom powiedziano, drodzy państwo, macie do wyboru Poznań albo Gdańsk. Więc dochodzi do sytuacji takiej, że pacjenci, którzy muszą jeździć bardzo często i to muszą być określone warunki, w jakich ten pacjent jest również przewożony i przyjeżdża na te badania, tą drogę im się wydłuża do kilkuset kilometrów. My dochodzimy do absurdu, nie mówiąc o tym, że to jest dramat rodziców, nie mówiąc o tym, że to jest dramat dzieci, które muszą coraz dalej od swojego miejsca poszukiwać, a więc to jest dodatkowy stres, to jest to łamanie prawa, bo jest to łamanie konstytucji, która mówi o równym dostępie do świadczeń zdrowotnych. My tu mówiliśmy o tym wielokrotnie i ja też o tym mówiłam, że przekształcenia szpitali wymuszą to, o czym powiedział ojciec, że będziemy robić tylko to, co nam się opłaca, od czego nie będziemy mieli długów, a to, co po prostu jest kosztowne, co jest tak zwane no, nierentowne, nie przynosi zysku, będziemy to odsuwać do instytutów. I tak się dzieje. I te instytuty bardzo często, te kliniki, te szpitale wysokospecjalistyczne po prostu zbierają te dzieci, bo przecież one gdzieś muszą znaleźć pomoc. Nie mówiąc o tym, że czekają w długich kolejkach.
Jeżeli mogę, przywitamy pana Adama Sandauera, witam serdecznie.
Dzień dobry ojcu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, cieszymy się, że pan jest z nami. Ja jeszcze wspomnę, bo powiedzieliśmy o panu profesorze, który pisał odważnie do pana ministra, ale tych listów jest znacznie więcej, chociażby taki list otwarty pana doktora Macieja Kowalczyka, to jest prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Też mu mówi, że podobna sytuacja, więc gdzie szpital?
Proszę ojca. Właścicielem tych szpitali jest minister zdrowia.
Ojca.
To
są no
więc on pisze i do pana premiera, do ministra, do senatorów, prawda, do Bolesława Piechy, bo to przewodniczący całej Komisji Zdrowia, do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta.
Proszę ojca, chodzi o to, że ta koalicja rządząca, Platforma Obywatelska i PSL, mają koszmarną, niewybaczalną strategię, jeśli można to nazwać strategią, koncepcję, że niewidzialna ręka wolnego rynku wszystko rozwiąże, że pieniądz jest najważniejszy i on będzie regulował wszystko. Są takie dziedziny, proszę ojca, i w każdym świecie cywilizowanym, w państwach cywilizowanych, że są pewne dziedziny życia publicznego, że nie może pieniądz tam rządzić. I właśnie ta koalicja założyła, że jeśli ta niewidzialna ręka wolnego rynku, wprowadzimy wolny rynek, no to wszystko rozwiąże. No nie rozwiąże, bo nie rozwiąże komercjalizacja, potem prywatyzacja, bo spróbujmy sprywatyzować na przykład no, straż pożarną. Im więcej pożarów, bo będzie to towar. Pożar to będzie towar. Im więcej pożarów, tym więcej będziemy zarabiali. Spróbujmy sprywatyzować policję. Towarem będzie przestępstwo. Jeśli będzie więcej przestępstw, będzie więcej policja zarabiała. To jest absurd po prostu. Są pewne dziedziny, które nie można komercjalizować, które nie można prywatyzować. To jest bezpieczeństwo publiczne, to jest oświata, to jest kultura i to jest przede wszystkim zdrowie. I ta ta nachalność i to, że teraz 2013 rok będzie rokiem dramatycznym dla organów prowadzących, czyli dla samorządu, dlatego że 2013 rok będzie kończył się rok obrotowy i będą szpitale przyjmować sprawozdanie finansowe i ujemny wynik z tego sprawozdania finansowego będzie wymuszał na organach prowadzących, czyli samorządach, spłacenie tego ujemnego wyniku. Jeśli nie spłacą w ciągu 3 miesięcy, to w ciągu 12 miesięcy muszą zmienić formę organizacyjno-prawną. Tak to wymusza ustawa o działalności leczniczej, albo zlikwidować. Czyli no, z 2013 rok zaraz wiele setki, jeśli jest 700, około 700 szpitali publicznych, setki polskich szpitali obligatoryjnie będzie musiało przekształcać się w spółki prawa handlowego, by potem prawdopodobnie ogłosić upadłość i prywatyzować. No to jest po prostu coś niebywałego i to społeczeństwo jakby wie i zaczyna się już no, z tego wszystkiego godzić, dlatego że jest takie zamieszanie i jest takie zniechęcanie. Całe szczęście, że właśnie
nie
godzi
się, związki
zawodowe, trzeba
powiedzieć,
że Prawo i Sprawiedliwość jeszcze i związki zawodowe, które przede wszystkim Solidarność, która i związki inne zawodowe, które naprawdę...
Związków zawodowych szyje się buty, tak?
Znaczy, to nie jest, w ogóle to nie jest rola związków zawodowych,
to prawda?
Jest, ale bo
jest,
my powinniśmy ale jest tak. dbać o miejsca pracy.
Zresztą ale i ponieważ... też organizacje pacjenckie,
tak,
bo
ale chcę powiedzieć, że my właśnie
niejednokrotnie rozmawiamy na ten temat.
Może uprzedzając też pytania naszych słuchaczy, chcę powiedzieć, że Solidarność rozpoczęła właśnie mając na uwadze to, że ta ustawa, o której w ogóle nikt nie słyszał, bo to była jedna z ustaw pani minister Kopacz ze słynnego pakietu, pani minister doszła do Sejmu i teraz wszyscy, przepraszam za kolokwializm, bujamy się, co z tą ustawą będzie, łącznie chyba z panem ministrem, który jest bardziej wystraszony niż ustawa przewiduje, skutków, jakie mogą nastąpić. Więc my po prostu próbujemy stworzyć pewną presję i rozmawiamy z wojewodami, spotykamy się z wojewodami, bo wojewoda w każdym województwie odpowiedzialny jest za zorganizowanie opieki zdrowotnej na danym terenie. Pytamy, zapraszamy starostów, ponieważ związki zawodowe są wiceprzewodniczącymi Komisji Dialogu Społecznego przy wojewodach. Zapraszamy starostów, pytamy, na ile jesteście przygotowani do tego? Czy macie pieniądze na to, żeby przejąć te długi? Co zrobicie po wejściu w życie tej ustawy? I proszę mi wierzyć, że w dwóch województwach już i mamy opinię, ponieważ wojewodowie no, obawiają się przyjęcia takiego stanowiska, bo boją się o utratę chyba swoich foteli, ale to jest ważne, że te dokumenty są, w których wszyscy partnerzy społeczni, a więc rząd w osobie wojewody, starostowie, przedstawiciele związków zawodowych wyrażają delikatnie mówiąc ogromne zaniepokojenie faktem wejścia, co może spowodować ta ustawa, jakie skutki może spowodować. Teraz w przyszłym tygodniu będzie w Małopolsce, w Krakowie takie spotkanie. Liczę tutaj, ponieważ tam wojewodą jest były prezes NFZ-u, były minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Miller, który doskonale zna specyfikę służby zdrowia. Bardzo jestem ciekawa, na ile takie województwo jak Małopolska jest przygotowane właśnie na skutki tej liberalnej ręki rynku, czyli tego, że po prostu wynik finansowy będzie decydował, który szpital zostanie, a który zostanie zmieniony.
Jaka jest wręcz perfidia polityczna? Tym samym minister Rostowski, jeśli nawet organ prowadzący, nawet powiat chciałby pokryć długi, to też praktycznie nie będzie mógł, dlatego że jest nałożony taki rygor finansowy na dyscyplinę budżetową samorządów, że praktycznie nie będzie mógł zaciągnąć kredytów, nie będzie mógł jakby
pomóc,
dlatego że jest nałożony z drugiej strony kaganiec dyscypliny budżetowej dla samorządów. Tak praktycznie oni zostają, nie dość, że zrzucone zostały na barki samorządów no,
wszystko
opieka
praktycznie
zdrowia,
ale praktycznie
to jeszcze im zakazano,
świata.
Jakby dano im taki rygor finansowy, to jest dyscyplinę budżetową, jest taki artykuł o finansach publicznych w samorządach, że praktycznie im nie będzie można nawet, jeśli będą nawet chcieli podjąć tą walkę o ten szpital, nie będą mogli tego zrobić. To jest po prostu już jakby z góry zaplanowane, no, nie boję się tego słowa użyć, przepraszam za ten słowo, perfidia polityczna, że tak doprowadzić do tego, że obowiązkowe, obligatoryjne przekształcenie w spółkę prawa handlowego, potem prawdopodobnie ogłoszenie upadłości i niestety przyjęcie za symboliczną złotówkę, oczywiście za grosze naszego majątku, naszego dobra narodowego, które zresztą wypracowaliśmy. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z pracownikami. Przecież to ci pracownicy wytwarzali ten kapitał tego przedsiębiorstwa. Ich się nikt nie pyta. Przychodzi 2 lata, jest prezes, czy 2 lata dyrektor i praktycznie on ogłasza restrukturyzacji, on zwalnia, robi na kontrakty pielęgniarki czy inne, innych pracowników. Po prostu no, godność pracownika, to co zresztą zawsze walczą związki zawodowe, my też to widzimy na komisjach zdrowia, jest deptana w sposób wręcz oficjalny.
Panie Adamie, pytanie, kto szuka i czy znajduje
rozwiązania, bo pewnie my, jak gdyby to widzimy, te 200 milionów Centrum Zdrowia Dziecka czy innych szpitali takich właśnie specjalistycznych, to już jest jakaś wypadkowa, tak? My widzimy, że to się dzieje, to już jest
dłuższego czasu.
To już się stało, tak?
Natomiast ja myślę, że trzeba podkreślić podstawową rzecz. Zdrowie nie jest towarem. Jeżeli ktoś myśli, że będzie sprzedawał zdrowie i że są pewne rzeczy jak prawa obywatelskie, które w ogóle nie podlegają sprzedaży. Ja chciałbym Państwu przypomnieć takie słowo, które było używane przed laty, ale w tej naszej liberalnej rzeczywistości zostało zapomniane słowo, które niegdyś przed wojną jeszcze od free market, frymarczyć. Jeżeli ktoś próbuje sprzedawać prawa obywatelskie, no to robi rzecz najpaskudniejszą, jaką można. Ja chcę zwrócić uwagę na taki fakt, że wynik finansowy szpitala, jeżeli jest pozytywny, wcale nie znaczy, że musi być dobry wynik zdrowotny dla obywateli, bo oczywiście szpitale, które będą prowadziły tylko najprostsze działania, te najbardziej opłacalne będą miały najbardziej pozytywne wyniki. Leczenie niestety jest drogie. Natomiast jeżeli patrzymy się na dorobek tej koalicji, tych ostatnich kilku lat, to ja bym chciał zwrócić uwagę na prosty fakt, który widać zresztą, jeżeli dobrze się przyjrzeć tym danym, które opublikowało Ministerstwo Zdrowia. Otóż w przeciągu ostatnich 5 czy 6 lat te środki, które wpłynęły do Centrum Zdrowia Dziecka, no to jest o 60 tam milionów złotych więcej niż 5 lat temu, ale to jest tyle samo, ile podniosły się pensje w międzyczasie, a gdzie inflacja, która zjadła koszty leczenia. No, jeżeli się nie zrównoważy środków dla leczenia pacjentów czy na inne rzeczy, to będzie rósł dług. Przecież szpital próbuje wykonywać swoje obowiązki statutowe, leczyć ludzi. No pensje poszły do góry, to nie oszukujmy się, no, jest to fakt obiektywny i musiały pójść, bo były stosunkowo niskie.
Ale wszystkie inne koszty...
Ale na to były oddzielne środki też, panie prezesie.
Tak naprawdę, to przyjmijmy do wiadomości, te środki poszły do góry o tyle, ile poszły pensje. To tak naprawdę to, co było na leczenie ludzi i na obsługę w tym Centrum Zdrowia Dziecka, po prostu zostało zjedzone przez inflację i tego jest realnie mniej, stąd w praktyce ten dług. Jeżeli ktoś podjął decyzję, używamy korporacji do walki politycznej w przeszłości, godzimy się na duże podwyżki, dobrze. Taka była koncepcja, ale nie może się to odbywać kosztem pacjentów. No to nie może być tak, że zabiera się pacjentom, a daje się korporacji. No, jeżeli tak, to trzeba zdecydować się na prosty ruch. Dajemy podwyżki, ale musimy dać także te podwyżki na leczenie, żeby nie zabrać z tej puli na ludzi.
Dwa ważne aspekty jeszcze zapominamy, bardzo ważne, które w ogóle nikt o tym już nie pamięta, a przecież szpital czy jakakolwiek jednostka służby zdrowia musi spełniać misję, wypełniać misję. To jest bardzo ważne. Misja jest nadrzędną kategorią, ważniejszą od formy organizacyjno prawnej. To jest najważniejsze.
Ale jeżeli będzie spółką, to za misję zastępuje zysk, ponieważ szpital działający w oparciu o prawo handlowe, czyli spółka, ona po prostu musi się kierować tym, co w kontekście prawa handlowego jest najważniejszym, czyli po prostu przynoszeniem zysku, bo ona po prostu po to jest utworzona. I to nie jest coś złego. Po prostu to jest naturalna ekonomia.
Pytanie, czy my gdzieś zakładamy, że te środki znajdziemy, tak? Bo pan minister Rostowski powinien wyasygnować, tak? Nie wiem, z budżetu, bo mówimy, podnosimy 60 milionów, a tak naprawdę dajemy to tym, którzy też, no, ich koszta życia wzrosły, lekarzy, całego personelu.
Zabrano to pacjentom.
A musimy wiedzieć, ile w ogóle jest...
Ale czy przewidziano właśnie na to, żeby podwyżkę zrobić personelowi i podwyżkę zrobić dla szpitala?
Musimy sprostować, panie prezesie, bo tutaj jedna rzecz jest istotna. Mianowicie ta podwyżka, o której mówimy, była oddzielnymi środkami. To były oddzielne pieniądze, które szpitale dostały na podwyżki. To nie były pieniądze uszczknięte, można powiedzieć, kosztem pacjentów, ponieważ bardzo często niestety się tak zdarza, że jest taki bardzo prosty skrót, że to pracownicy służby zdrowia
Nie wiem, czy nie powinny iść o te można być dwa wskaźniki, razem, te dwa słupki razem, bo normalną rzeczą jest, że
i powinny,
pracownicy
ojcze,
powinni mieć lepsze uposażenie, bo rosną mówię, koszta ich życia, tak? Ale rosną koszta leczenia, tak? Ale
ostatnia podwyżka, powtarzam jeszcze raz, ostatnia podwyżka w ogóle w służbie zdrowia, mówimy tutaj o instytucie, bo akurat na przykładzie tego instytutu mówimy, to była ta, o której mówił pan poseł, czyli z czasów profesora religii. Więc na litość boską, to już jest tyle lat, a Platforma rządzi. Wszystkim niektórym się wydaje, oni wmawiają nam to, że no rządzą dopiero, nie wiem, kilka miesięcy. To jest 5 lat. I przypomnę, że premier w 2008 roku, kiedy było takie widowisko medialne pod tytułem Biały Szczyt, w rolach głównych z panią minister Kopacz ówczesną i panem premierem. Pan premier wtedy obiecał wszystkim zgromadzonym w świetle kamer, że w 2010 roku wzrośnie składka na ubezpieczenie zdrowotne. No mamy Bogu dziękować 2012, a obietnice pana premiera, jak były funta kłaków warte, tak dalej są.
A musimy pamiętać, o jakich sumach mówimy. Polskie szpitale zadłużone są na 10 miliardów złotych.
10,5 miliarda, tak.
10,5 miliardów złotych zobowiązania ogólne, a wymagalne ponad 2 miliardy złotych. No to już są olbrzymie kwoty, a rząd Platformy Obywatelskiej, jak pani przewodnicząca mówi, 5 lat i praktycznie strategia tylko jedna, koncepcja tylko jedna.
I zadłużanie.
Komercjalizacja i prywatyzacja.
Pośle, ja czegoś nie rozumiem, bo usłyszałem chwilę temu, że rząd przeznaczył jakieś specjalne środki z odrębnej puli na podwyżki na środki płacowe w pewnym momencie. Może tak stało się raz.
W 2006 roku.
Sekundę. Natomiast szpitale tak naprawdę środki uzyskują przede wszystkim z kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia i w stosunku do 2005 roku. Te środki, które są dzisiaj, są o 60 milionów w Centrum Zdrowia, o 60 kilka milionów wyższe, a tak samo tyle koszta osobowe tam wzrosły. I tak naprawdę, jeżeli trzeba było przeprowadzić podwyżki, bo trzeba było przeprowadzić, to trzeba także znaleźć środki, żeby zrekompensować to dla pacjentów.
One się znalazły, bo to było opłacone wtedy tak zwanym drugim strumieniem, panie prezesie. Ja pamiętam to bardzo dokładnie, bo to wtedy rzeczywiście była gigantyczna awantura o to, żeby właśnie te środki nie zostały jakby uszczknięte ze środków, które były przeznaczone dla pacjentów. Natomiast zgoda z panem prezesem o 100%.
Tabelki, która jest na stronach Ministerstwa Zdrowia.
Ja myślę, że sam minister tego nie rozumie.
Mamy z jednej strony te środki, które szpital dostał w kolejnych latach i w stosunku do 2005 roku jest tego dzisiaj o 60 milionów więcej i mamy te środki, które poszły na koszta płacowe. Ja rozumiem, że to jest sumaryczny bilans, który był w tym szpitalu zrobiony. I to po prostu tego typu polityka, kiedy się robi, daje więcej środków na leczenie i wszystko zjadają pensje, jest to polityka absolutnie fatalna. Takiej polityki państwo nie może prowadzić. Te środki powinny były pójść dwoma strumieniami. Na podwyżki płac były tak, niskie, ale także
panie,
na koszta
panie prezesie,
leczenia.
To pan ma wiadomości jakby prasowe, to na pewno tak nie było i tak nie jest.
Wiadomości ze strony internetowej
tak
Ministerstwa
nie
Zdrowia.
Problem polega na tym, że jest Narodowy Fundusz Zdrowia, jest monopolista i praktycznie tutaj nie można jakichś działań takich perspektywicznych, racjonalnych, pragmatycznych podjąć, dlatego że ten monopolista dyktuje wszystko i właśnie na tym polega też błąd między innymi tej koalicji rządzącej, że nic nie zrobiła z Narodowym Funduszem Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu trzeba rozwiązać. Trzeba rozwiązać i trzeba stworzyć pewną konkurencję, ale jednocześnie zapewnić, że jeśli państwo ma odpowiadać za ochronę zdrowia i za zdrowie Polaków, a ma to odpowiedzialność konstytucyjną, bo ma zapewnić równy dostęp, ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, to musimy też wziąć odpowiedzialność, a nie to, że teraz z jednej strony Narodowy Fundusz Zdrowia monopolista i dyktuje wszystko i to jest dyktat, nie żadne kontrakty, tylko jest dyktat, nie żadne kontraktowanie. Z drugiej strony jest pewna pula tych określona pula pieniędzy, no i z trzeciej strony jest praktycznie cały czas walka o te kontrakty, które tak naprawdę może być szpital bardzo wysoko specjalistyczny, może spełniać bardzo dobrze misję, ale nie dostanie więcej więcej pieniędzy, dlatego że tych pieniędzy więcej nie ma, dlatego że jest wszystko już uzgodnione.
Tylko ja na przykład jako obywatel chory, który potrzebuje, prawda, pomocy, no trochę trudno mi wnikać w to, co powinien zrobić minister finansów, co powinien minister zdrowia, czy premier, co robi NFZ, czy udziela tych pieniędzy, czy nie, czy jak wygląda sprawa, można powiedzieć, zakontraktowania, prawda, konkretnego szpitala. Ja bym chciał być leczony. I teraz, co w takiej sytuacji mamy zrobić, bo mówimy o konstytucji, o moich prawach, ale tak naprawdę, czy są wprowadzane takie procedury, czy takie zmiany, nie wiem, ustawowe, czy ktoś teraz, o tym myśli?
Teraz nie ma, proszę ojca, teraz nie ma. Powiedziałem już, jest karkołomna i wręcz szkodliwa i niewybaczalna taktyka komercjalizacji i prywatyzacji. Prawo i Sprawiedliwość ma program, zresztą ogłosimy to na konwencji programowej 29 września teraz. Ma właśnie między innymi oczywiście likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, informatyzacja, sieć publicznych szpitali.
Tylko jeżeli tego parlamentu nie udałoby się rozwiązać jutro, tylko dopiero za 3 lata, no to może być tak, że dojdziemy do sytuacji bardzo trudnej, tak? Jeżeli dzisiaj mówimy 200 milionów Centrum Zdrowia Dziecka, inne szpitale podobne, kwestia zadłużenia, później może prywatyzacji, tak? Bo to jest takie no, przymuszenie za złotówkę ktoś kupi i będzie zarabiał, ale co z tą, nie wiem, normalną czy właściwą sytuacją, jaka powinna być w służbie zdrowia, bo my tak od jednej do drugiej
do właściwej strony. Do właściwej sytuacji to myślę, nie prędko dojdziemy. Po prostu polska służba zdrowia, podobnie jak zresztą cała nasza gospodarka, bardzo boleśnie będzie odczuwała jeszcze przez wiele lat skutki kryzysu, który przed Polakami chowano, mówiono, że go nie ma.
Ale ten kryzys jest ma, zanim, można ale, powiedzieć, ale, PiS przyszedł do rządów, zanim Platforma przyszła, to kryzys był
jasne,
w Europie.
Ja
tak?
tutaj pozwolę się nie zgodzić z panem, posłem, chociaż się na ogół zgadzamy, że zlikwidowanie NFZ-u uleczy sytuację. No nie uleczy, ponieważ po pierwsze w Polsce nie ma pracy. Jak nie ma pracy, to nie płacimy podatków. Jak nie płacimy podatków, to nie ma pieniędzy na składkę zdrowotną. Nie, panie pośle, no z pustego i Salomon nie naleje. Jeżeli nie ma pracy dla ludzi w Polsce i nie ma Polaków, którzy by tutaj chcą pracować, proponuje im się umowy, te tak zwane śmieciowe, czyli umowy na kontrakty cywilnoprawne, gdzie się oszukuje budżet państwa, płacąc najniższe podatki i najniższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. I my mamy w tej chwili, w tym roku sytuację, że miesiąc do miesiąca 800 milionów, prawie miliard złotych spływa mniej, bo to są zlikwidowane miejsca pracy, bo to są ludzie, którzy wyjechali na emigrację, bo to są ludzie, którzy nie pracują albo pracują w tak zwanej szarej czy czarnej strefie.
I od tego trzeba... Narodowego Funduszu Zdrowia nie wiąże się jakby z uszczerbkiem na miejscach pracy, dlatego że...
Nie, ja mówię o tym, że nie ma pieniędzy na leczenie. Nie ma pieniędzy i budżecie państwa nie ma. I po prostu w tej chwili sytuacja jest dramatyczna. Mamy stąd listy leków refundowanych i kombinowanie, gdzie by tu fundusz mógł uszczknąć.
Rozumieć pani przewodnicząca, że nie znajdzie się te 200 milionów na oddłużenie tego Centrum Zdrowia Dziecka,
ojca,
bo nie mamy pieniędzy.
To nie jest tylko Centrum Zdrowia Dziecka. Centrum Zdrowia Dziecka nie jest jednym szpitalem, który jest w tak dramatycznej sytuacji. Jest Centrum Zdrowia Matki Polki, jest wiele szpitali w Warszawie i w Polsce, instytutów. To jest właśnie ten, o którym ojciec mówił, Prokocimiu, gdzie pan profesor pisze w imieniu wszystkich tych szpitali, ponieważ te szpitale leczą najtrudniejsze przypadki, które są najbardziej kosztowne i płaci się im najmniej. Jeżeli w funduszu, wszystko jedno panie pośle, czy to będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, czy to będzie budżet państwa, nie ma pieniędzy, jakbyśmy nie nazwali tego, nie ma pieniędzy, bo Polacy po prostu nie wnoszą składek, bo nie pracują, nie ma pracy, jest bezrobocie albo szara i czarna strefa, to my możemy sobie najpiękniejsze reformy przedstawiać. Tylko niestety trzeba zacząć od przyczyny. Platforma rozłożyła wszystko. I w tej chwili próbuje przerzucać skutki, a to na samorządy, które nie tylko mają zdrowie, mają oświatę, drogi, inwestycje europejskie, pieczę zastępczą i nie wiadomo co jeszcze, sanepidy. i na te zadania nie dostają pieniędzy.
Ja myślę, że to jest logiczne, że muszą być równoległe działania. Z jednej strony wzrost nakładów na służbę zdrowia, a z drugiej strony uporządkowanie i naprawienie
tego systemu.
Ale wzrost
nakładów, panie przewodniczący, panie pośle, wzrost nakładów może nastąpić wtedy, kiedy ja będę miała pracę, to niech mi rząd dociąży składką. Ale jeżeli ja nie mam pracy, to może być 20.
Co w tej sytuacji? Bo myśmy, można powiedzieć, wiemy, tak? Zdiagnozowaliśmy, że właśnie jest problem bezrobocia, nie ma składek, nie ma pieniędzy. To znaczy, że jesteśmy w patowej sytuacji w służbie zdrowia nie zmieni.
Ja bym zaczęła od tego, co zapowiadała pani minister Kopacz, mianowicie od uszczelnienia systemu. Mianowicie od tego, co od chyba 12 czy 13 lat obiecuje się, a się nie zrobiło, mianowicie wprowadzenie jednolitego rejestru usług medycznych. To po pierwsze to jest to, żeby ojciec nie musiał chodzić z całym plikiem papierów udowadniających, że jest ojciec ubezpieczony, tylko po prostu rzeczywiście, żebyśmy mając dokument ubezpieczenia. No ja muszę powiedzieć, że ostatnio nie miałam takiego papieru i musiałam napisać oświadczenie, że poniosę wszelkie konsekwencje, jeżeli oszukam, że mój pracodawca na przykład nie odprowadza za mnie składki. Więc to jest niezbyt przyjemne uczucie, bo człowiek od razu na dzień dobry, mimo że jest chory, to musi jeszcze się rzeczywiście tutaj dosyć mocno zestresować, że jest ubezpieczony. Ale wracając do tego, co należy zrobić. My musimy wśród tych pieniędzy, które już dzisiaj są, bardzo mocno popatrzeć, czy ten system nie przecieka. A my wiemy, że przecieka. Do 8 miliardów podejrzewam, można by było zaoszczędzić pieniędzy, gdyby tylko rząd chciał wprowadzić taki system, który na przykład jest dzisiaj na Śląsku, znaczy on już jest kilku lat na Śląsku, będzie taka karta, gdzie przychodzi ojciec i tam widać, kiedy ojciec był ostatni raz u lekarza, jakie leki, a czy ojciec nie wyłudza, a czy na przykład jakie leki ordynuje lekarz. Natomiast cały czas w tej chwili to, co proponuje Platforma, to nie jest rozwiązanie systemowe, to jest przerzucanie kosztów. Aha, brakuje nam pieniędzy, przerzucimy na samorząd. Brakuje nam pieniędzy, zmienimy listę leków refundowanych, niech pacjenci dopłacą. I tak to się po prostu dzieje.
Dlatego, że to proszę... jeden prosty z tego wniosek.
Tak?
Bez wzrostu gospodarczego, realnego
tak jest.
Wzrostu gospodarczego w kraju, bez innej polityki makroekonomicznej
tak jest.
W naszym państwie, te sprawy są bardzo, bardzo trudne do rozwiązania. Ja bym chciał, korzystając z okazji, zwrócić uwagę na najprostszą rzecz, o czym mówiła pani przewodnicząca chwilę temu. Jeżeli na przykład mówimy o ubezpieczeniach społecznych, o tym, co się obywatelom należy z tego tytułu, że są obywatelami, o ubezpieczeniach emerytalnych, zdrowotnych i z drugiej strony mówi się, że tu jest dziura w ZUS-ie, że nie ma pieniędzy na leczenia, z drugiej strony lansuje się jako model zatrudnienia, samozatrudnienie, umowy śmieciowe, to wiadomo, że ktoś, kto podpisuje kontrakt z inną firmą i sam się zatrudnia we własnej firmie, zrobi wszystko, co jest możliwe, żeby odprowadzić najmniejszy ZUS, najmniejsze podatki i w praktyce to prowadzi do tego, że mamy dziurę finansową i dalej. Powiedzmy to do końca, no jednak ten system solidaryzmu społecznego, że na przykład jeżeli chodzi o emerytury, że młodsze pokolenie pracuje na to, żeby starsi mogli otrzymać te emerytury, no to wymaga rozsądnej, długofalowej polityki po prostu demograficznej.
Jeżeli
w Polsce się prowadzi politykę taką, że im mniej obywateli, tym lepiej, no to wiadomo jest, że za ileś tam lat nie będzie komu pracować na te emerytury. Przecież to samo jest w systemie ochrony zdrowia. Jeszcze, jeżeli można, dwa zdania i kończę. Przecież są państwa na świecie, które prowadziły aktywną politykę demograficzną ze względu na swoją sytuację. Ja przypominam, skończyło się to zresztą fatalnie, bo to było źle zrobione we Francji, bo ściągnięto mniejszość muzułmańską, ale no jednak ściągano kogo się da, bo widziano, że jest dziura demograficzna. Izrael. Państwo, które powstało na pustyni, które dzisiaj ma około 8 milionów obywateli. Naprawdę oni się nie urodzili na tamtym terenie, ale jest aktywna polityka państwa. Natomiast jak w Polsce się mówi, czy o becikowym, czy o polityce prorodzinnej, to mówi się, że to jest ciemnogród, że tak nie należy. No, przepraszam, to jest jakaś głęboka niekonsekwencja. Przecież nie będzie komu w przyszłości pracować, jeżeli nie będzie tego następnego pokolenia.
Tak, to są też, drodzy państwo, pewnego rodzaju, można powiedzieć, diagnozy. Nie wiem, co myślą prawda, rządzący, minister, czy odpowiedzialni za ten sektor, konkretny, bardzo ważny sektor życia społecznego, no kwestia zdrowia. Sypie się zdrowie, można powiedzieć, sypie się, ktoś powie wszystko w życiu. I teraz no, tutaj pewne diagnozy, że powinno być to, można by jeszcze to zastosować. Kwestia rozwiązań, żebyśmy byli rzeczywiście państwem takim prorodzinnym, a nie tylko przerzucali odpowiedzialność z jednych na drugich, tak?
Nie możemy teraz takie zostawić właśnie telewidzów w takim przeświadczeniu, że takim katastroficznym przeświadczeniu, że oto nie będzie wzrostu gospodarczego, to już Polacy będą chorować i nie będą mieli się gdzie leczyć. I oczywiście tak może się zdarzyć, ale to też nie jest dokładnie tak.
Na pewno jakoś musimy sobie jako państwo z tym poradzić.
Musimy, to państwo jest od tego, właśnie dlatego my mówimy, że państwo musi wziąć odpowiedzialność, bo ma taki obowiązek konstytucyjny i nie może być tak, że wszyscy mówią teraz, przecież proszę zwrócić uwagę, że Platforma Obywatelska wychodzi na trybunę sejmową i pan minister mówi, że jest wszystko okej, okay, wszystko jest dobrze, że wszystko jest lepiej, że pacjent się czuje dobrze, od 1 stycznia miał mieć leki tańsze i tak dalej, i tak dalej. Gdy tymczasem pacjent czuje się jak intruz w systemie ochrony zdrowia i się coraz bardziej lęka i coraz bardziej się obawia, jakby wchodzi do tego systemu ochrony zdrowia, bo on jakby nie funkcjonuje. Dlatego też nie można być takiego przeświadczenia, że w tej sytuacji, jak nie będzie wzrostu gospodarczego, to my już będziemy... Nie, trzeba właśnie zrobić, zrestrukturyzować, uporządkować, naprawić ten system ochrony zdrowia i można nawet tymi środkami, co teraz jest w tym systemie, można naprawdę dość polepszyć. Tylko nie może ten pieniądz uciekać, ale nie na zasadzie, że ucieka, tylko że chodzi o to, że on jest marnotrawiony, ale też jeszcze jest, no jakby to powiedzieć, no jeśli był system informatyzacji, bo musi być ta informatyzacja i potem jest raport NIK-u druzgocący, miażdżący, że dochodzi do malwersacji, no to właśnie to pokazuje, jak
ja
to...
Ja słyszałem, że tam jeden, drugi minister poszedł do kamieniołomów za to.
No, nie poszedł, ale w każdym razie na przykład za wszyscy ministrowie, którzy byli odpowiedzialni za refundację, listę refundacyjną leków, dziwnym trafem wszyscy zostali odwołani po kolei.
Jeden, co pozwolił stocznie, poszedł w tej chwili budować elektrownię za grube pieniądze. Także, w związku z tym być może taka jest zasada w Platformie, że jak coś rozłożysz, to wtedy dostajesz nagrodę.
Może nawet nie musi mieć wyników.
O to właśnie chyba chodzi.
Podstawową rzecz. My jako społeczeństwo, Polacy, nie są specjalnie chorowitym narodem. Mamy oczywiście bardzo ograniczoną liczbę lekarzy, około 20 kilku na 10 tysięcy obywateli. To nie jest to szczyt Unii Europejskiej. Natomiast naprawdę nie ma żadnej potrzeby, żeby lekarze pracowali na dwóch czy na trzech etatach. Jest to objaw złego zorganizowania systemu pracy. Przecież jest naturalne, że lekarz chce zarobić, szuka drugiej pracy, szuka trzeciej pracy. A czy nie lepiej zrobić tak, żeby lekarze godziwie zarabiali na tym pierwszym etacie i na tym jedynym etacie, żeby to był jedyny etat, żeby były godziwe zarobki i dobre leczenie ludzi? Ja nie wiem, dlaczego do tej pory jest tak, że lekarz wychodzi ze szpitala, biegnie do przychodni, z przychodni do poradni, z poradni do gabinetu, za nim biega pacjent, wszyscy są niezadowoleni. Może taksówkarze są zadowoleni, którzy ich wożą.
Drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu z naszymi gośćmi. Telefony do naszego studia 56 657 0011 Polska Północna, 56 657 0012 Polska Południowa. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 657 0014 w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Dramatyczne zadłużenie naszych szpitali zagrożeniem państwa i obywateli. To nasz temat. Nasi goście, pani Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, pan poseł Czesław Hoc, lekarz endokrynolog, członek Sejmowej Komisji Zdrowia i pan Adam Sandauer, założyciel i honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Drodzy Państwo, a co z protestami? Tak, bo mówiliśmy długi, mówiliśmy pytanie, czy prywatyzacja będzie rozwiązaniem, a ku temu to zmierza, ale protestuje czasem służba zdrowia. Kiedyś pamiętam, jakie larum było, kiedy Białe Miasteczko było pod kancelarią premiera pana Jarosława Kaczyńskiego. Szykuje się chyba i podobne miasteczko, albo już jakieś tam przebiśniegi były pod kancelarią pana obecnego premiera Donalda Tuska.
To znaczy, ja wiem, że koleżanki pielęgniarki mają zamiar obchodzić piątą rocznicę Białego Miasteczka. Ja myślę rzeczywiście, że one mają rzeczywiście wyjątkowy mandat do tego, żeby do pana premiera i do pani marszałek Kopacz chodzić i pytać o te obietnice, bo im rzeczywiście Platforma naobiecywała najwięcej. Nie tylko w tym Białym Miasteczku, ale ja przypomnę, że dwa tygodnie chyba, czy tydzień nawet przed wyborami, drugą turą wyborów prezydenta Rzeczpospolitej po tragicznej śmierci pana prezydenta Kaczyńskiego pod Smoleńskiem. Pani minister Kopacz, siedem reflektorów, podpisała porozumienie z pielęgniarkami. Zresztą niezrealizowane, bo właśnie dlatego, że obiecała im gruszki na wierzbie, podwyżki wtedy, kiedy będą środki w systemie. Pieniędzy w systemie większych nie ma. Nie ma podwyżek. Ustawa wygasa za chwilę. W związku z tym czują się w sposób pewnie oszukane i będą domagały się realizacji tych obietnic. Ja powiem tak, że Solidarność już nie liczy na żadne obietnice tego rządu. My 29 września spotykamy się wszystkimi branżami na marszu Obudź się Polsko, ponieważ mamy pełną świadomość, że tak jak tutaj wielokrotnie mówił w tym studiu również przewodniczący Piotr Duda, że obietnice tego rządu po prostu już nie wierzymy. Nie liczymy na to, że cokolwiek zostanie naprawione, bo rząd już nie ma takiego mandatu. Nie ma już zaufania i tyle razy...
Tylko można powiedzieć, tutaj my jesteśmy oburzeni, a rząd robi swoje. Widzimy to pewnie gołym okiem.
Znaczy ja myślę, ojcze, że nie do końca też tak, ponieważ jak mówię, rząd w tej chwili nic nie robi. Natomiast problem mają rzeczywiście ogromni samorządowcy. To od ich decyzji, przynajmniej jeśli chodzi od ich kondycji finansowej, od ich decyzji, ich odwagi, powiedziałabym również. A tam są bardzo różne ugrupowania i zupełnie czasami się inaczej zachowują w terenie niż w Sejmie na Wiejskiej. Będzie zależała przyszłość polskiej służby zdrowia. I mówię, 29 września na pewno również z tymi hasłami pójdziemy. Natomiast uważamy, że powinniśmy pójść razem. Nie stać już nas na rozbijanie się na poszczególne protesty. Tu kolejarze, tu górnicy, tu hutnicy, tu służba zdrowia, tu gdzieś tam pielęgniarki. Nie, to po prostu już czas powiedzieć dosyć. Musimy pójść wszyscy razem właśnie pod takim hasłem, jak i 29 września.
Mamy pierwszego rozmówcę. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówię Jolanta z Krakowa.
Prosimy.
Ja chciałam, może najpierw zacznę od takiej ważnej informacji, która pojawiła się około 3 lat temu w telewizji Kraków w tematach Dnia Pokronicy Krakowskiej. Program prowadziła redaktor Śnik Kornecka, natomiast gościem był lekarz po zjeździe lekarzy w Krakowie. I powiedział o tym, że lekarze doszli do wniosku, że jest eutanazja narodu polskiego. No ja bym powiedziała eksterminacja narodu polskiego. W każdym razie pani redaktor parę razy jeszcze pytała w trakcie programu eutanazja narodu polskiego, nie mogąc w to uwierzyć. Tak, jest eutanazja narodu polskiego. Dziwię się, że ta informacja już wtedy nie obiegła Polski, ponieważ wszystkie działania rządu na to wskazywały. Przecież specjalne powołanie w bardzo szybkim czasie, już za pierwszej kadencji oczywiście rządu Tuska, Agencji Oceny Technologii Medycznych, gdzie decyzje wszelakie odnośnie leczenia danego pacjenta konkretnym lekiem albo pacjentów konkretnym lekiem przez parę miesięcy były podejmowane, a i tak niezależnie od decyzji tej agencji decyzje późniejsze były różne. Poza tym po wydaniu oceny jeszcze sprawa była kierowana do Ministerstwa Zdrowia, gdzie znowu na parę miesięcy decyzje przez parę miesięcy decyzje były podejmowane. I tak pacjenci mogą sobie umierać. Natomiast te właśnie odcinanie od możliwości leczenia refundowanymi konkretnymi lekami, które ściągnięto z list refundacyjnych, no przecież to jest uniemożliwianie w ogóle leczenia, ponieważ pacjentów nie będzie stać na to, żeby za 100% kupować sobie leki, co już oczywiście ma miejsce. To jest ze wszystkich stron po prostu bardzo pomyślana zmyślnie, wszystko jest pomyślane, żeby właśnie wykańczać naród polski. Poza tym właśnie odcinanie od świadczeń, zadłużenie szpitali, to w ogóle też się dziwię, jak to jest możliwe, że przecież minister Kopacz obiecywała, że wszystkie świadczenia, wszystkie nadwykonania będą zapłacone, a zwłaszcza ratujące życie, tu absolutnie nie ma żadnej, prawda, dyskusji, tutaj cały czas są z tym problemy. Celowe właśnie zadłużanie szpitali przez NFZ, ponieważ znacznie mniej płaci za konkretne świadczenia. Wszystko idzie w górę, energia, wszystko, ogrzewanie, leki, a NFZ mniej płaci.
Pani Jolanto, bardzo dziękuję. Myślę, że też w jakiś konkretny sposób przez panią te problemy zostały przedstawione.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani bardzo. Szczęść Boże.
Ojcze, proszę pani, ja myślę, że to, nad czym warto w tym momencie podyskutować, zastanowić się, to spróbować odpowiedzieć na pytanie, bo z pani wypowiedzi wynikało, że jest to celowe działanie. Czy to jest po prostu bezmyślność, lekkomyślność ze strony władzy, niewidzenie w ogóle problemów, byle być u władzy dalej, czy jest to celowe działanie? Ja rzucam ten problem. Ja jestem przekonany, że nie jestem w stanie dowieść tego, że jest to celowe działanie. Myślę, że to, co się dzieje, wynika po prostu z braku odpowiedzialności, braku kompetencji.
Tylko jeżeli, panie przewodniczący, mówimy o braku kompetencji, odpowiedzialności, no to czy nie jest to równoznaczne w tej sytuacji, gdy ktoś jest na stanowisku, prawda,
nie powinien być
z celowym działaniem?
Nie powinien być na tym stanowisku. Natomiast wiadomo jest, że każdy chce być na najwyższym stanowisku możliwym, przynajmniej z tej
Nie każdy, ale myślę, że każdy powinien, kto aspiruje do tych stanowisk, rzeczywiście powinien, powinna go cechować przede wszystkim odpowiedzialność za te decyzje, ale też odpowiedzialność za państwo. Ja przypomnę, że ci ministrowie wszyscy składają przysięgę na konstytucję, składają przysięgę bardzo często kończąc słowami "tak mi dopomóż Bóg". I jeżeli mówimy tutaj o odpowiedzialności, bo ja podobnie jak pan prezes boję się pomyśleć o tym, że takie działania rzeczywiście mogą być działaniami celowymi. Natomiast zmusza nas to, co się dzieje w ostatnich latach, zwłaszcza w tych ostatnich 5 latach, zmusza nas do zastanowienia się, dokąd to wszystko zmierza. Bo nie unikniemy debaty o zdrowiu, jeśli nie powiemy o gospodarce, jeśli nie spojrzymy na oświatę, bo tu jest system kształcenia również pracowników służby zdrowia, jeśli nie popatrzymy na politykę prorodzinną. I czego byśmy się nie dotknęli, to jest dramat.
Bardzo, bardzo mocne słowa i bardzo przykre słowa i myślę, że ja jestem jako lekarz w głębokiej konfuzji, bo myślę, że żaden lekarz, który nie tylko medycynę traktuje jako sztukę, wiedzę, ale też jako powołanie, taki też wymiar aksjologiczny, wymiar empatii, no żaden lekarz, jeśli mówi takie słowa, to znaczy, że albo jest w takiej akcie desperacji, nie? Albo rzeczywiście no pewne rzeczy przerastają.
Bo tutaj też chyba też nie chodzi o porozumienie lekarz-pacjent, ale o szczególną więź. Tak,
tak? No,
niedawno gdzieś jedna z pani, doktor też była na audycji, na rozmowach, mówiła, że to jest szczególna więź, tak? Między lekarzem
bardzo.
Ile tam potrzeba zaufania. I teraz te sytuacje jak gdyby no powodują, że tutaj nie tylko następują pęknięcia, ale w ogóle...
Trzeba się robić jakby strona, to jest jedno ciało i pacjent,
o tym
i
mówiliśmy
lekarz,
kiedyś.
Zaufanie, przede wszystkim zaufanie, natomiast jeśli rzeczywiście wchodzimy już w takie kategorie, no wręcz katastroficzne i bardzo, bardzo wręcz niehumanitarne, no to rzeczywiście coś jest i musimy temu szybko przeciwdziałać, zapobiegać, dlatego że jeśli powstanie takie wrażenie nawet, no to już jest degradacja i to jest demontaż w ogóle wszelkiej wartości.
Dziękuję.
I to jest ciężka sprawa.
Prosimy bardzo.
Halo, niech będzie to Chrystus. Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ojciec Grzegorz, tak?
Tak, pana imię?
Krzysztof Geodeta. Pozdrawiam.
O, kłaniam się panie Krzysztofie.
Tak, jestem w trasie i słucham państwa audycji. I troszkę, nie wiem, czy państwo byliście u lekarza. I to całkiem inaczej wygląda niż...
Zależy panie Krzysztofie pewnie u jakiego, bo tak, że boli mnie gardło.
Z której strony.
Tak, tak.
Z której strony się siedzi, z której strony się patrzy. Ale ja w 90-tych latach studiowałem informatykę. I już w 90-tych latach istniały systemy eksperckie, które potrafiły pomóc lekarzom pierwszego kontaktu do tego, żeby stwierdzić, z jakim prawdopodobieństwem dana choroba występuje u pacjenta. Niesamowite, wyobraźcie sobie, że w 90% grypa, w 10% rak i można by było pacjenta skierować od razu na badania. Proszę zrobić badanie takie, takie, takie i proszę przyjść do specjalisty takiego i takiego. Z takim skierowaniem i żeby pacjent mógł sam wybierać lekarza, żeby sam za pacjentem szły pieniądze. Służba zdrowia, myślę, żeby były, no to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, żeby uzdrowić to. Tam składki, nieskładki. Druga rzecz, czy ktoś mi zagwarantuje, ja jako pracodawca, zatrudniający troszkę pracowników, czy mi ktoś zagwarantuje, że ja będę miał emeryturę? Czy mi zagwarantuje ktoś, że za 20 lat będę mógł za darmo pójść do lekarza? Nie. Czyli wolę dzisiaj naprawdę płacić lekarzowi prywatnie, bo i tak chodzę prywatnie. Jeżeli ja mam dziecko i siedmioletnie i okazuje się, że jak idę do lekarza i lekarz mi mówi, państwo zaniedbaliście swoje dziecko, a ja mówię, ja byłem co roku u lekarzy i z tym lekarze mówili, że nie da rady nic zrobić. Ja uważam, że podejście, sam system generuje tak, żeby służbę zdrowia sprywatyzować, żeby na przykład, jeżeli są te długie kolejki, to pacjent mówi tak, po co ja mam stać w tej kolejce i umrzeć, to ja wolę uzbierać kilka pieniędzy i pójść prywatnie. Czyli to jest świadome, system świadomie zmusza pacjenta do wyboru prywatnego lekarza. No, bardzo dziękuję,
Panie Krzysztofie, proszę też rodzinę serdecznie pozdrowić.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję. Pan Krzysztof powiedział, że za pacjentem pieniądze.
Tak, taki miał być system i to była główna idea w ogóle jakiejkolwiek reformy służby zdrowia, która była zapoczątkowana. Natomiast tak się nie stało.
A czy są gdzieś dobre rozwiązania, które można by, przenieść na nasze podwórko?
Tylko tutaj jest, trzeba jakby inny aspekt wziąć. Ojciec przed chwilą powiedział, że między pacjentem a lekarzem jest szczególna więź, taka nawet bym powiedział intymna, niewidoczna, bardzo, bardzo taki właśnie wymiar aksjologiczny, ma wartości pewnych i praktycznie uprzedmiotowienie medycyny nic nie da. Właśnie idziemy medycyna nowoczesna.
Żeby nie łoży się spotyka regon z PESEL-em.
Tak, tak? No, to jest właśnie zindywidualizowanie tej właśnie medycyny, więc każdy człowiek, każdy pacjent jest inny. To jest dusza i ciało. My też musimy, dlaczego my jakby tego rząd nie rozumie. To, co można na pewno temu rządowi zarzucić, to zresztą cały czas mówiłem,
ale w rządzie mamy ministra, który jest lekarzem. No,
pan minister
jest
dobry w propagandzie, jest dobry w stacjach technicznych, jakby sztuczkach, natomiast nie czuje medycyny, nie czuje tego pacjenta. Chociaż mówi, że tak jest, ale pani minister Ewa Kopacz też z Trybuny Sejmowej zapewniała o różnych działaniach naszych lekarzy w czasie katastrofy smoleńskiej, czy też a okazało się, że to totalna nieprawda. Jedno jest pewne, że człowiek realizuje się tylko w zdrowiu i społeczeństwo pomnaża dobrobyt, pomnaża dochód narodowy tylko też w zdrowiu. Czyli praktycznie państwo powinno być zainteresowane jak najbardziej tym, żeby człowiek był zdrowy, żeby społeczeństwo było zdrowe, dlatego że ten człowiek będzie pracował, to społeczeństwo będzie pomnażać dochód narodowy. To jest aksjomat wręcz, taki imperatyw powinien być państwa, żeby właśnie tak dążyć. Natomiast to, co właśnie pan Grzegorz,
Krzysztof,
mówił, to jest też takie ułudne, bo człowiek młody, zdrowy, i silny, czasami mówi, że tak, że jemu niepotrzebne, albo nie widzi takiej potrzeby tej publicznej służby zdrowia, dlatego że on pójdzie raz do dwa razy do roku, do prywatnie zapłaci tam. Tylko że jak coś się stanie, na przykład, nie daj Boże, wypadek nieszczęśliwy, potem rehabilitacja, ciężkie zabiegi, nawet nagle serce, trzeba wszczepić układ stymulujący serca, kardiowerter, defibrylator, to są potężne pieniądze, to wtedy już się załamuje.
W ogóle chyba nikt nie robi w Polsce.
Tego
chyba w ogóle nikt nie robi.
Załamuje się cała filozofia życia, załamuje się wtedy i jakby prywatnie to i on bankrutuje, cała rodzina i tak dalej.
Ale panie pośle, nie ma, bo prywatnie tego nikt nie robi.
Jeżeli można powiedzieć z NFZ-u, to przyjdź za pół roku, tak?
Ale,
a jeżeli mam pieniądze, to im przyjdź już.
Nie, proszę ojca.
Ale jeszcze tylko dodam, dwa zdania tylko dodam i już kończę. Dlaczego właśnie ludzie akceptują tą prywatną służbę zdrowia? Dlatego, że jest tutaj mały szpitali, który rzeczywiście te wyszukane, opłacalne procedury robi. To robi bardzo dobrze, bardzo fajnie, w przyjaznych warunkach, ale obok jest duży szpital, najczęściej wielospecjalistyczny, który powikłania wszelkie w święta, w wieczorne godziny, w nocne godziny, już tutaj transportuje do tego szpitala publicznego. Innymi słowy, gdyby nie było tego obok szpitala publicznego, który wszelkie przewlekłe, kosztochłonne powikłania leczy, to ten szpital prywatny nie byłby ani przyjazny, ani taki tani.
Na pewno by nie wystarczył, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne. Otóż, ja myślę, że trzeba podkreślić jedną prostą rzecz. Wszyscy oczywiście cieszymy się, jeżeli powstają dobre, przyjazne ludziom małe szpitale, małe kliniki, ale jest potrzeba tych dużych szpitali, które stanowią o bezpieczeństwie zdrowotnym obywateli, bo proszę Państwa, myślę, że nikt z nas tak naprawdę na co dzień nie pamięta o podstawowej rzeczy. 90% wydatków na ochronę zdrowia na jednego człowieka jest wydawanych w ostatnim roku jego życia i nikogo nie byłoby stać na zapewnienie sobie tych środków z własnych oszczędności i to musi być robione w ramach ubezpieczeń społecznych. Jeżeli mówimy, my pozbieramy sobie w kieszeni pieniądze i pójdziemy do lekarza, do tego przyjaznego szpitala, to mówimy to tylko wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi i młodzi. Ale pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze ojca, mamy jeszcze matkę, którzy są starsi i jeżeli chcemy prywatyzować, jeżeli mówimy, likwidujmy ubezpieczenia społeczne, bo sami sobie zapłacimy, to musimy też pamiętać o tym, że będziemy musieli zapłacić za matkę, za ojca, a sami jak będziemy starzy, no daj Boże, żebyśmy mieli takie środki, ale wątpię, czy uzbieramy na to.
Czy pan prezes dotknął bardzo istotnej kwestii, jaką jest solidaryzm społeczny, który w tym systemie funkcjonuje, lepiej, gorzej, ale funkcjonuje, a mianowicie to, że rzeczywiście my się składamy na leczenie osób starszych, które jakby mają już ten okres składkowy w większości za sobą. Natomiast chciałabym podnieść jedną rzecz, pan poseł mówił o leczeniu takim w trybie ostrym. Nie ma takich szpitali w Polsce. I chcę powiedzieć, że oczywiście pan Krzysztof może pójść, wyciąć migdałki dziecku, artroskopię kolana zrobić, czyli właśnie te procedury, za które fundusz na przykład płaci i gdzie ryzyko powikłań jest bardzo niewielkie, a jeżeli już są, to tak jak mówił pan poseł, najczęściej leczy się te powikłania w szpitalach publicznych. Natomiast proszę mi wierzyć, z wypadku samochodowego, czy w sytuacji urazu wielonarządowego, nikt państwa nie przyjmie na dzień dzisiejszy w prywatnym szpitalu, po prostu, bo to są tak gigantyczne pieniądze, że nikomu się to nie opłaca robić prywatnie. W związku z tym mówienie o tym, że sytuacja polskich szpitali jest zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, jest ojcze. Dlatego, że jeżeli będą przekształcenia na zasadzie właśnie, że szpitale muszą robić tylko to, co się opłaca, nikt nie będzie chciał wykonywać tych procedur, których się nie opłaca, które ratują życie. I co więcej,
czy my sobie możemy jako państwo pozwolić na to,
nie możemy.
Że jakieś procedury wygasną, prawda, albo nie będą realizowane?
Posłowie przeoczyli przy nowelizacji tej ustawy i przy w ogóle uchwalaniu jej fakt, że kiedyś trzeba było wskazać, jeżeli ja w szpitalu, powiedzmy małym, gdzie są dwa szpitale, w miejscowości są dwa szpitale, zamykałam na przykład jeden z oddziałów, to musiałam wskazać, gdzie te świadczenia będą wykonywane. Dzisiaj już tego nie ma.
Może jeszcze jeden.
W związku z tym może być kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów do szpitala.
Prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, witam wszystkich gości zebranych. Ja w bardzo takiej poważnej sprawie słucham audycji i jestem stałą słuchaczką Radia Maryja i jestem bardzo zbulwersowana, jak słyszę, że szpitale udzielają pomocy. pan profesor zna moją sprawę, bo wypowiadał się we wtorek w Ekspresie Reporterów. Mój syn jednak nie dostał pomocy w szpitalu, nie udzielono mu. Miał żyć i doznał na intensywnej terapii w szpitalu urazu mózgu, urazu czaszkowo-mózgowego. I jaki miał nadzór w szpitalu, to jest trudne do uwierzenia. I jak słyszę, to w jakim bólem przeżywam, udzielają pomocy w szpitalu. Jak taka służba ma mieć płacone? A później jeszcze 10 dni po tym urazie leżał w szpitalu. Jakie koszty Narodowy Fundusz ponosił, zanim ten zmarł? Proszę pana, i czy ja mam mieć dobre zdanie na temat służby zdrowia w jakimś szpitalu? To jest dla mnie niepojęte i uważam, że żadnych podwyżek nie powinni mieć. Powinni ludzie zweryfikowani w szpitalach. Kto mu to zrobił, proszę pana? Także jest to trudne i tak słucham i łzy mi w oczach stają. Nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego innych ludzi ratują, a mojego syna uśmiercili w szpitalu? Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Barbaro. Też wyrazy współczucia. No takie sytuacje mają miejsce. No, można powiedzieć, lekarz, pielęgniarka, służba zdrowia to konkretni ludzie, tak?
Trudno to jest tłumaczyć w ogóle i to rzeczywiście tragedia, dramat. No i tutaj niewiele słów przychodzi, że można ubolewać i wyrazić żal, no i też przeprosić serdecznie w imieniu całej służby zdrowia, że takie przypadki niestety zdarzyło się. No i rzeczywiście trudno, ja nie wiem, nie znam przypadku, ale no to jest bardzo przykre. No i cóż to można...
To jest zawsze pytanie, jak dochodzić, tak?
To znaczy,
tak,
ja myślę, że tutaj żadne słowa nie oddadzą rozpaczy matki i osoby, która czuje się w tym wypadku pokrzywdzona. Natomiast myślę, że tutaj pan prezes więcej na temat pomocy, dochodzenia prawnego, bo pani Barbaro, poza słowami, które możemy powiedzieć, może pani zrobić dla innych to, że jeżeli tam popełniono błąd, jeżeli tam pracują ludzie bez sumienia albo ludzie, którzy nie do końca wykonują swoje obowiązki, to trzeba to wyeliminować, aby nikomu więcej takie nieszczęście się nie przydarzyło. I trzeba tą sprawę wyjaśnić i myślę, że to pan prezes doskonale z takimi sprawami wie, jak postępować.
Ba, tylko że niestety w naszym kraju nie ma dobrej drogi, bo gro nieszczęść, błędów,
orzekających
wypadków, które zdarzają się przy doświadczeniu, jest zamiatana niestety pod dywan. Żeśmy przez wiele lat apelowali do władz publicznych. Robiliśmy protesty o to, żeby poszkodowani otrzymywali pomoc, żeby wyciągać wnioski z tych błędów, które są popełnione. Efekty tych naszych działań są takie, że posługując się podobnym terminem, o którym my żeśmy mówili, powołano instytucję Rzecznika Praw Pacjenta, która jest instytucją absolutnie w dniu dzisiejszym niefunkcjonującą w kierunku wyjaśniania błędów i wypadków medycznych. Przecież tam tak naprawdę nie było ani jednego chyba działania rzecznika przed sądem, nie było ani jednego poważnego wyjaśnienia tego typu spraw, które się wydarzyły. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć rzecz jednak podstawową. W szpitalach ludzie umierają. Lekarze czy pielęgniarki też zdarza się, że popełniają błędy. Natomiast każdy błąd, który jest popełniony, powinien być nauczką na przyszłość, żeby tak naprawdę następnej osoby to nie spotkało. Co ja mogę pani powiedzieć, że jest mi strasznie przykro, że spotkało to panią, że to się zdarza. Oby jak najmniej. Natomiast bezpieczeństwo nasze jako pacjentów to jest także rozsądne funkcjonowanie wyjaśniania tych wszystkich spraw. To jest funkcjonowanie państwa, wymiaru sprawiedliwości, ale proszę Państwa, zdajmy sobie sprawę z tego, że największe niezadowolenie społeczne jest tam, gdzie nadzór nad funkcjonowaniem państwa został przekazany korporacjom zawodowym. Czy korporacji prawniczej, to jest wymiar sprawiedliwości, czy korporacji lekarskiej, są błędy lekarskie. Niezadowolenie jest i te sprawy w chwili obecnej niestety nie są załatwione. No, wyrazy współczucia po prostu.
Bardzo dziękuję Państwu. Nasi goście, pani Maria Ochman, dziękuję. Pan poseł Czesław Hoc również dziękuję i pan Adam Sandauer. Dziękuję też Państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.